Moi kochani, dzisiaj niedziela letare, niedziela radości, ale my chciejmy w tych nabożeństwach gorzkich żali po raz kolejny zbliżyć się do Golgoty, do krzyża, poczuć atmosferę tamtego miejsca, tamtego czasu, poczuć żałobę osób, które opłakują Pana Jezusa. Stabat mater dolorosa, juxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius. Stoi matka obolała, łzy pod krzyżem przepłakała, gdy na krzyżu syn jej mrze. Tekst ten powstał bardzo dawno temu, XIII wiek mniej więcej. Przypisuje się go franciszkaninowi Jacopone da Todi. Ten tekst jest bardzo znany. Często stawał się tematem różnych pieśni, które układali najwspanialsi kompozytorzy różnych czasów, właściwie do dzisiaj. Napisane zostały utwory na podstawie tego tekstu przez Schuberta, przez Rossiniego, Verdiego, Szymanowskiego, Lista, wielu, wielu innych. Stała matka pod krzyżem. Pewnie znalazł się ktoś, kto powiedział jej, że nie musi tam iść, że to może być dla niej bardzo ciężkie przeżycie, bardzo dramatyczne. Ta jej obecność w tym miejscu zresztą nikomu już nie pomoże, Jezusowi też nie. To, co mogła uczynić do tej pory, już zrobiła, wychowała go, przygotowała go na bycie dorosłym, odpowiedzialnym za swoje wybory. I wybrał, to jest jego droga, to są konsekwencje jego wyborów. Po co ma tam iść, stresować się, denerwować się, oglądać to wszystko? Dla matki niesamowicie trudne musi to być. Widzieć, jak kto inny decyduje o tym, aby ubiczować Jezusa, jak kto inny decyduje o tym, aby go popychać na drodze krzyżowej, kto inny, aby go przybić do krzyża, umieścić między niebem a ziemią, a ona już nic w tej sprawie nie uczyni, nie jest w stanie. Moi kochani, w tym momencie trzeba by pewnie poprosić o komentarz do takiej logiki myślenia Maryi, matkę, która może nieraz cierpiała, płakała, nie przespała nocy, bo cały czas była przy swoim chorym dziecku. Trzeba by było zapytać matkę, która może po kolejnym poronieniu spodziewała się dzieciątka z wielkim drżeniem, odliczając kolejne dni. A może trzeba by było spytać matkę, która zrezygnowała ze swoich ambicji zdobywania takiego czy innego zawodu, pozycji, żeby wychować dobrze swoje dzieci. W tym momencie trzeba by było zapytać matkę, która uklęknęła przy swoim dziecku, które Pan Bóg odebrał jej wcześniej niż jej własne życie. Miłość, która wyraziła się w tamtym momencie, jest miłością najpiękniejszą, najczystszą, najbardziej prawdziwą. Bo my dzisiaj jesteśmy bombardowani różnymi obrazami miłości, czy to na plakatach, czy to w filmach różnego rodzaju, ale to nie jest taka miłość krzykliwa, chwilowa, nie, bezgraniczna, która uwidacznia się w cierpieniu, bo przecież Jezus to jest jej ciało, to jest jej krew. Tak Bóg uczynił tą niesamowitą tajemnicę, że przyszedł na świat przez Maryję, która stała się Matką Boga, Matką Człowieka. Przyjął ciało i teraz ona cierpi razem z Nim. Jego rany, krew, ból, ona odczuwa po Nim pewnie najbardziej. Moi kochani, zauważmy, że Święty Łukasz opisuje scenę spod krzyża i kiedy pisze o tych, którzy obserwowali Pana Jezusa na krzyżu, to używa dwóch różnych czasowników. na określenie spojrzenia czy patrzenia. Kiedy opisuje tych, którzy wyśmiewali Jezusa, którzy Mu urągali, to używał słowa, tłumacząc na polski, gapili się, czyli patrzyli na Jezusa, ale nie rozumieli, kpili z Niego, gapili się, patrzyli nie rozumiejąc nic. A kiedy święty Łukasz w Ewangelii używa tego samego czasownika, opisując Matkę Bożą albo umiłowanego syna Jana, albo kobiety, które są razem z Maryją, które patrzą na Jezusa, to tam już jest użyty inny czasownik. Patrzyli, ale w sensie patrząc, uczyli się, patrząc, starali się zrozumieć. To jest spojrzenie wychowawcze. To spojrzenie na Jezusa na krzyżu jest zrozumieniem wielkiej tajemnicy. Dlatego my, moi kochani, w czasie gorzkich żali staramy się wejść na Golgotę i patrzeć w krzyż. Nie gapić się na Niego, ale ze zrozumieniem patrzeć na krzyż. I Maryja, ona patrzy na krzyż i widzi ten napis: Jezus Nazarejczyk, Król Żydowski. Ostatnio mówiliśmy sobie o tym, że kpią właśnie z tego napisu Rzymianie. Widzą i nie rozumieją, śmieją się z Niego. Jeżeli jesteś królem żydowskim, wybaw siebie. A Maryja, patrząc na ten napis, przypomina sobie scenę bardzo dawną, sprzed ponad 30 lat, kiedy stanął przed nią archanioł Gabriel i powiedział do niej: nadasz mu imię Jezus. To nie jest kpina. Ten napis nad Jezusem mówi tak wiele, ale inni, którzy tam stoją, patrzą i nie rozumieją, dlatego kpią, bo się gapią. A ona patrzy na ten napis i rozumie, co to znaczy Jezus, ten, który przyszedł zbawić świat. Archanioł Gabriel mówił dalej: on będzie wielki, Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida, będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. I kiedy poszli kiedyś razem ze świętym Józefem do świątyni, żeby według prawa i zwyczaju ofiarować pierworodnego Panu Bogu, wtedy stary Symeon w proroczych słowach powiedział do Maryi tak: oto ten przeznaczony jest na upadek i powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą, ale dodał też: a twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. A twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Moi kochani, powiem szczerze, że kiedy wiele razy czytałem ten tekst skierowany do Matki Bożej, to jakoś łatwiej mi było przebrnąć przez tą pierwszą część: a twoją duszę miecz przeniknie. I Pismo Święte odkrywało, stale odkrywa dla nas, dla mnie, tą tajemnicę w różnych sytuacjach, w których mogliśmy spotkać Matkę Bożą i Pana Jezusa. Matkę, która bardzo angażowała się w życie Pana Jezusa, która dbała o Niego, która chciała dla Niego jak najlepiej. Ta ucieczka do Egiptu i ta sytuacja, kiedy wyrzucili Pana Jezusa, chcieli wyrzucić Go ze świątyni, bo nie rozumieli, kiedy chcieli Go zrzucić z góry, wtedy, kiedy skazano Go na śmierć i w końcu w tej ostatecznej drodze, w drodze krzyżowej i w samym momencie krzyża, serce przeszyte mieczem. No więc tak, to potrafiłem zrozumieć, ale zastanawiałem się nad tą drugą częścią: aby na jaw wyszły zamysły serc wielu. Jakie zamysły? O co tutaj chodzi? Co ma być ujawnione, co stanie się cierpieniem Matki? Cierpienie Jezusa? Tak jak powiedzieliśmy sobie na początku, ponieważ to jest jej autentyczny Syn, to jest ciało i krew jej. Ale o jakie cierpienia, które mają się ujawnić, chodzi w tym fragmencie? Jakie cierpienia Maryi mają stać się tak silne? Kiedy Jezus ujrzał swoją matkę pod krzyżem i stojącego obok niej ucznia, opisuje święty Jan, w tym momencie, który nazywamy testamentem z krzyża, testamentem, czyli słowami, które są właściwie najważniejsze. Człowiek pisze swój testament, bo chce zostawić dla potomnych no, coś, co jest dla niego bardzo ważne, co stanowi dla niego wyjątkową wartość. Nie chce, by to zostało podeptane, gdzieś wyrzucone, zapomniane, ale chce ofiarować komuś coś, co bardzo sobie ceni. I Pan Jezus z wysokości krzyża wypowiada takie właśnie słowa, które stają się testamentem dla każdego z nas, dla dzieci naszych, dla dzieci naszych dzieci, dla kolejnych pokoleń, dla wszystkich ludzi wszechczasów. Kiedy Jezus widział matkę i stojącego obok niej ucznia, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój, a następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I odtąd uczeń wziął ją do siebie. Moi kochani, w pierwszym momencie, kiedy słyszymy te słowa, chociaż bardzo piękne, bardzo wrażliwe, mogą nas trochę szokować. Słowa, które zostały wypowiedziane przez Jezusa do swojej matki. Zobaczmy, nie zwraca się mamo, matko, ale mówi do niej niewiasto. Czyżby w tym momencie już nie była jego matką? Ale przecież za chwilę do Jana powie: oto matka twoja. W Ewangelii świętego Jana można zauważyć, że Maryja występuje dwa razy, na początku i na samym końcu. I te spotkania Jezusa i Maryi określone są tym samym zwrotem. Tak na początku w Kanie Galilejskiej, właściwie u początku tej boskiej działalności Pana Jezusa, on, który się tam znalazł, bo Maryja poszła na to wesele, w pewnym momencie zauważyła, że nie mają wina. My wszyscy dobrze znamy tą historię. Nie chciała, żeby w tym radosnym dniu stało się coś przykrego, co może zakłócić tą radość. I wtedy zwraca się do Jezusa: nie mają wina. Wtedy święty Jan używa tego samego zwrotu z ust Pana Jezusa. Czy to moja lub twoja sprawa, niewiasto? Dlaczego Pan Jezus w tych momentach zwraca się do matki takim oschłym słowem, można powiedzieć, niewiasto? No przecież matko, przecież Maryja jest matką Pana Jezusa. Kiedy historia człowieka zaczyna się, kiedy otwieramy pierwszą księgę, Księgę Rodzaju, i czytamy tam o stworzeniu, kiedy Pan Bóg stwarza różne rzeczy, istoty, planety, na samym końcu człowieka, Adama, i później przeprowadza człowieka, aby poddać mu to wszystko stworzenie. Człowiek jest najważniejszy. On jest najpiękniejszym stworzeniem Pana Boga. I kiedy każe temu człowiekowi nazywać, człowiek ten staje się smutny. I w pewnym momencie stwarza mu Bóg niewiastę, kobietę. Przyprowadza do Adama to nowe stworzenie i wtedy Adam mówi: ta dopiero jest kością z moich kości, ciałem z mojego ciała. Ta będzie zwała się niewiastą, moi kochani, i tutaj jest klucz. O to Janowi chodziło. Maryja w tym momencie krzyża, także w tym momencie Kany Galilejskiej, została ukazana nam jako nowa Ewa. To, co się stało złego, to, co się stało ciężarem dla nas, grzechem, i w tym wymiarze strachu i odwrócenia się od Pana Boga i pójścia za jakąś pokusą, to, co się stało przekleństwem w życiu Ewy, w momencie przyjścia Maryi, jeszcze zgodzenia się na to, że Jezus będzie Zbawicielem świata, a ona będzie Jego matką, to ona stała się tą nową niewiastą, czyli nową Ewą, tak jak Pan Jezus nazywany jest przez świętego Pawła w swoich listach nowym Adamem, czyli tym, który wyzwala nas z grzechu. Przez człowieka przyszła śmierć na świat, przez człowieka też przyszło zbawienie, przez Jezusa, Boga, człowieka. Oto syn twój. Moi kochani, Maryja staje się w tych słowach Jezusa, niewiasto, oto syn twój, matką wszystkich ludzi wierzących, zbawionych, chcących swojego zbawienia, przed którymi Chrystus otwiera drogę do nieba. Szukałem takiego motywu, który pozwoliłby nam zrozumieć tą tajemnicę tych słów. W 1830 roku w listopadzie, w sobotę przed pierwszą niedzielą Adwentu, młoda dziewczyna, wstępująca do zgromadzenia sióstr miłosierdzia, będąc jeszcze nowicjuszką, ma wizję Najświętszej Maryi Panny, zresztą już nie pierwszą, bo to już jest druga z kolei. Matka Boża zaprasza ją do kaplicy, idzie do tej kaplicy i w pierwszej części tej wizji Maryja ukazuje się w białej postaci, w welonie cała na biało, stojąca na białej kuli i na wysokości bioder trzyma złotą kulę z małym krzyżykiem. Złotą kulę, jedyny wyróżniający się symbol. Ci, którzy rozumieją tą wizję i sama święta Katarzyna Labouret, bo to o niej mówimy, odczytuje to właśnie w tym wymiarze. Niewiasto, oto syn Twój, oto Matka Twoja. Bo Matka Boża trzyma złotą kulę, czyli tych wszystkich ludzi zbawionych, tych, którzy chcą zbawienia, chcą świętości w swoim życiu. Więcej, w momencie, kiedy trzyma tą małą kulę z krzyżykiem, no, który jest znakiem wyzwolenia, patrzy w niebo, nie patrzy na Karolinę, czyli nie patrzy na Katarzynę, czyli niżej, ale patrzy w niebo, jakby do góry, jakby chciała upraszać łaski dla tych zbawionych, dla tych, którzy otwierają się na Jezusa Chrystusa, dla tych, którzy pozwalają się przemieniać dzięki Bożej łasce i tym samym stają się złotem, czymś cennym, właściwie najcenniejszym. Ta złota kula to są ci wszyscy, którzy pragną zbawienia w swoim życiu. Postać Jana Pawła II, która dla każdego z nas no nie jest poczuciem dumy tylko i wyłącznie dlatego, że to Polak, ale poczuciem dumy przede wszystkim jako człowieka wierzącego, jako jednego z nas, dzisiaj święty. Ile razy gdzieś słyszę albo jakieś nagranie wypowiedzi, homilii, albo czytam jakieś publikacje, które wcale nie są takie proste do zrozumienia. Ile razy gdzieś widzę jego działalność, jego twórczość, to w jaki sposób chciał człowieka przyprowadzić do Boga, tyle razy się zastanawiam, nieco zazdroszcząc, jak ten człowiek był silny, skąd on czerpał tak głęboką wiarę, w jaki sposób był tak silny duchem, że potrafił pokonywać wszelkie przeciwności. Ile razy to najbliższe otoczenie mówiło mu, żeby tego nie robił, tego nie pisał, dla poprawności politycznej, żeby kogoś nie obrazić. A papież miał odwagę, żeby jechać, żeby mówić, żeby przekraczać granice. Tak jak zresztą powiedział na początku swojego pontyfikatu. Otwórzcie drzwi, otwórzcie granice swoich państw dla Chrystusa. Więc kiedy zastanawiam się nad siłą tego Bożego człowieka, to zobaczcie, duchowość jego, cały wzrost duchowy, nabieranie tej potęgi duchowej jest jakby wpisana w postać Najświętszej Maryi Panny. Bo on od swoich najmłodszych lat jeździ z rodzicami, później tylko z ojcem, do Kalwarii Zebrzydowskiej, na dróżki, do Sanktuarium Matki Bożej. Od swoich najmłodszych lat nosi też szkaplerz. No i później, totus tuus, cały Twój, Maryjo, cały Twój. A później na placu świętego Piotra ktoś jakby prowadził tą kulę, która zmierzała ku sercu Jana Pawła. Był to bardzo maryjny człowiek i ta jego maryjność otwierała go zawsze na drugiego człowieka. To, w co Matka Boska została ubogacona właśnie pod krzyżem, to jest Syn Twój, to jest Matka Twoja. Jan Paweł doskonale to rozumiał. Moi drodzy, każdy z nas został ofiarowany Maryi. Każdy z nas jest dzieckiem Maryi, a ona jest naszą matką, matką ludzi chcących zbawienia w swoim życiu, chcących spotkania Boga. W 150. rocznicę objawień w La Salette Jan Paweł II napisał takie słowa. Maryja, matka pełna miłości, pokazała w tym miejscu swój smutek w obliczu moralnego zła ludzkości. Poprzez swoje łzy pomaga nam ona lepiej zrozumieć bolesny ciężar grzechu, odrzucenia Boga, ale także płomienną wierność, jaką jej syn zachowuje względem jej dzieci. On, odkupiciel, którego miłość jest zraniona przez zapomnienie i odmowę, współczuje swoim dzieciom w ich doświadczeniach i cierpi, widząc ich oddalających się od Kościoła Chrystusowego. Moi kochani, może to będzie za wielkie słowo, trochę boję się go użyć, ale zaprzepaścimy wszystko albo wiele, to co zostało powiedziane w tej jednej wielkiej, trwającej prawie 28 lat katechezie naszego papieża, jeżeli nie otworzymy naszych serc na te słowa wypowiedziane pod krzyżem: niewiasto, oto syn Twój, oto matka Twoja, jeżeli ich dobrze nie zrozumiemy. Matka Boża stała się tam naszą matką i tak jak cierpi za Chrystusa, widzi Jego ból, cierpienie, tak samo cierpi, kiedy widzi nasz ból, nasze cierpienie, kiedy chce nas wspierać, a czasami nie potrafi nic, bo jesteśmy tak zamknięci na Bożą rzeczywistość. Stoi matka obolała, łzy pod krzyżem przepłakała, gdy na krzyżu syn jej mrze.